Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk, to jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj będą książki dla trochę młodszych dzieci, takie książki, które również przynoszą odrobinę wiedzy i jeszcze co mogę powiedzieć, i książki, które są zdecydowanie dla tych, w których domach są zwierzęta, koty i psy, chociaż chyba kot tutaj będzie grał dzisiaj rolę pierwszoplanową. Zaczniemy od książki, która ma nam pomóc w bardzo, bardzo trudnej sztuce. Sztuce gotowania. Już za chwilę w studiu Radia Kraków, w studiu Alfabetu, autorka takiej książki, Basia Słok. Książki, która zawiera przepisy na dania, które lubią dzieci. A co tam jeszcze w niej jest, no to już sama autorka za chwilę opowie, a Alfabet potrwa do godziny 10. Father where's his Sunday best house? That was where we used to sleep. Our house in the middle of our street. W Alfabecie Basia Słok. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka, pomysłodawczyni, projektantka, jakby to można powiedzieć, we wszystkich tych słowach się pani mieści, książki, która zatytułowana jest Rysujemy. Z tym, że to rysujemy jest bardzo specjalnie też na okładce napisane. Rysujemy.
Tak.
Ważne w tej książce jest zarówno rysowanie, jak i jedzenie. Dlaczego pani taką książkę stworzyła?
Stworzyłam taką książkę przede wszystkim dlatego, że po pierwsze kocham gotować od zawsze i moim ukochanym zajęciem jako dziecko było prowadzenie zabawkowej restauracji, która szybko się bardzo przerodziła w prawdziwą restaurację. I gotowałam dla rodziny, dla znajomych, a potem to już naprawdę przejęłam gotowanie w domu praktycznie. No i jako taka osoba, która tak kocha gotować i jeść, byłam święcie przekonana, że moje dzieci odziedziczą to jakoś w genach. Zresztą mój mąż też nie narzeka na jedzenie. Nie? I kiedy urodził się mój synek starszy, Ludwik, okazało się, że on w ogóle jest jakby z innej gliny i nic go nie interesuje. I mimo, że ja wprowadzałam mu, rozszerzałam dietę tymi metodami, tymi BLW, no wręcz, no moi rodzice pamiętam, że patrzyli na to, że to jest coś przedziwnego, co my wyprawiamy, ale on się bawił jedzeniem, wszystko robił, natomiast jeść nie chciał.
Ale to jest przecież chyba w co drugim, o ile nie więcej, domu.
No prawdopodobnie tak, natomiast nie, dla mnie to było dla mnie to było ogromne rozczarowanie po prostu, bo ja miałam jakąś taką wizję, takie, no pewnie też te oczekiwania może były tak duże wobec niego, że on postanowił się zbuntować i nie współpracować. I od tego się w zasadzie zaczęło, że ja bardzo dużo eksperymentowałam w kuchni, tworząc takie dania, które zauważyłam szybko, że on bardzo lubi poznawać tekstury jedzenia i bardzo lubi różne kolory i jest to dla niego ważne, żeby jedzenie było ładne.
Czyli robiła pani takie eksperymenty typu, nie wiem, łódka z arbuza, z żagielkiem,
nie,
z serka albo coś takiego?
Nie, w ogóle właśnie nie takie, żeby, bo miałam takie poczucie, ja gdzieś tam mam taki rys w wykształceniu pedagogicznym i pamiętałam, że z czegoś, co jest jedzeniem, nie należy robić takiej zupełnej zabawy.
Tak, żebyśmy jednak jedzenie, poważna sprawa.
Tak, tak, że to jest posiłek, a nie tutaj będziemy teraz łódki i samolociki lecą i tak dalej, tylko staraliśmy się raczej ja po prostu myślałam o tym, że każdy posiłek musi zawierać sobie kilka kolorów, żeby to było ładne.
Żeby to było po prostu ładne pod kątem
i ja tak jak
wizualnym.
I tak jak dla dorosłych zawsze bardzo lubiłam robić takie dania, które były udekorowane na takiej zasadzie, że na przykład kładłam ziemniaki na talerzu gałkownicą do lodu, żeby miały jakieś kształty, tekstury i tak dalej, to ja tak samo dla niego zaczęłam robić, na przykład oswajałam go z zupami, takimi przetartymi, robiąc kropeczki na talerzu różnych kolorów. I on nie musiał tego zjeść łyżeczką, bo to go przerażało, te łyżeczki, to w ogóle był dramat. Tylko właśnie paluszkami sobie maział, robił z tego obrazki. A potem jak był troszeczkę większy i zauważyłam, że on uwielbia książki i już jakby te książki takie czarno-białe dla niemowlaczków, to była jego ulubiona rozrywka zdecydowanie, to pomyślałam, że jak przeniesiemy jedzenie na papier, to może to będzie dla niego łatwiejsze. I tak się zaczęło to, że ja zaczęłam rysować z nim różne jedzonka i on mówił na przykład, że chce brokułka z czymś, albo bo to mu zasmakowało. Już i rysowaliśmy sobie i tak wymyślaliśmy, co będziemy jeść danego dnia. A moje rysowanie w ogóle przepisów wzięło się stąd, że jak byłam dziewczynką taką mniej więcej w gimnazjum, czyli tak 13-14 lat, coś takiego to było, to pojawił się w Polsce taki kanał, którego chyba już nie ma, Kuchnia TV. Mhm. I na początku tam były programy tylko i wyłącznie zagraniczne, między innymi Jamie Oliver, w którym się zakochałam wtedy, i Nigella, i ci wszyscy tacy kucharze, którzy są na całym świecie znani. Ale na początku nie było nigdzie tych przepisów, które oni robią. I jeżeli się samemu ich nie zanotowało, no to się je traciło. I w zasadzie no, albo można było nagrywać,
albo szybko notować.
I moim sposobem na szybkie notatki było
pismo obrazkowe.
Tak, dokładnie. I ja właśnie te rysunki miałam w takim zeszycie po prostu swoje, tylko że one nie były wtedy takie estetyczne, tylko to było takie na szybko rysowanie, że rysowałam garnek i tak, co wrzucić do niego.
No właśnie, bo tak jest skonstruowana ta książka Rysujemy, że mamy oczywiście też w tekście opis, jak jakieś danie przygotować i cały spis składników, jak to powinno być w przepisie, ale jest to wszystko też krok po kroku narysowane. Na przykład kanapki na słodko. Więc mamy, ja w ogóle nie patrzę w tej chwili na tekst, tylko patrzę na rysunki. Mamy chleb taki, z którego można zrobić, no tak rodzaju tostowego, prawda, z którego można zrobić kwadratową kanapkę, nóż i toster. To jest pierwszy rysunek. A potem wszystkie te rzeczy, które na tym chlebku można położyć, więc są banany i masło orzechowe i jakieś truskawki i maliny i jagódki i serek mascarpone i miód, a potem przykłady, jak można z tych składników robić różne kombinacje i to bardzo ładnie wszystko wygląda. W zasadzie dorosły w tym momencie nawet nie jest dziecku potrzebny do tłumaczenia, tylko ono, nie znając nawet liter, jest w stanie sobie na podstawie tych rysunków taką kanapkę przyrządzić. To jest akurat najbezpieczniejsze, chociaż jest tu nóż, ale on jest po to, żeby pokroić chleb, on może być pokrojony.
Tak, chleb może być pokrojony, a druga rzecz jest też taka, że noże tutaj w większości przypadków, a może nie będę mówić jak statystycznie, bo nie znam statystyk własnej książki, ale starałam się, żeby te przepisy, ponieważ ja z dziećmi te przepisy przygotowywałam wszystkie i moje dzieci jak zobaczyły tę książkę i oglądały, to mówią, o, to mój ulubiony obiadek, ja znam to wszystko. I ja mówię, no właśnie, bo to są wasze ulubione dania i to są też dania, które my przetestowaliśmy na naszych znajomych, na dzieciach naszych znajomych i ja po prostu wybrałam wszystko to, co największej ilości dzieci zawsze smakowało i się podobało.
Ile tu jest tych przepisów?
18.
I są takie na słodko, ale nie wszystkie dzieci lubią na słodko, na przykład ciepłe dania, lubią też dzieci zjeść coś słonego albo po prostu o takim smaku obiadowym i jest w związku z tym i ryba z ziemniakiem i brokułem i są kluski z dyni i są pomarańczowa zupa krem, różowa zupa krem. To są przepisy dla dzieci, ale równie dobrze dorosłym może razem
oczywiście,
z dzieckiem
tak,
to wszystko
zjeść.
Tak,
bo ja, ponieważ właśnie lubię jeść, to ja też chciałam jeść to jedzenie i zależało mi na tym, żebyśmy jedli wspólnie, żeby nie było tak, że ja mam osobny talerz, a dziecko osobne. A to nazywanie kolorami to właśnie też było coś, co bardzo ściągnęło presję z jedzenia. Bo kiedy dziecko słyszało moje właśnie to starsze, że coś jest na przykład buraczkowe, to już nie chciał.
O nie, buraków nie lubię.
Tak.
Ale jeżeli to będzie różowa zupa,
to jest...
Różowa jest
okej. Różowa jest okej. I właśnie też kanapki się znalazły dlatego, że zauważyłam, że bardzo dużo dzieci właśnie tych z tej grupy tak zwanych niejadków nie lubi kanapek, bo kanapki są czymś faktycznie, jakby się temu przyjrzeć, dziwnym trochę, bo jest bardzo dużo różnych tekstur, to się rozpada. Dziecko to jak, no na przykład sam pomidor, ja widzę, że mój syn lubi wszystko, co jest pomidorowe, ale nie lubi pomidorów, bo pomidory mają te pesteczki i on jak się z nim porozmawia, to on potrafi wytłumaczyć, dlaczego on nie lubi, bo ta tekstura jest dziwna, tu mu coś pęka, tam się leje.
Tam jest skórka, tak,
za dużo tego wszystkiego i ja starałam się wymyślić takie kanapki, no bo kanapki są faktycznie dla rodziców no łatwe. Umówmy się, łatwiej jest zrobić dziecku kanapkę na kolację, niż mieszać kluseczki, gotować i tak dalej. Dlatego starałam się też wymyślić jakieś kanapki, które będą zjadliwe. No a właśnie mam drugie dziecko, które jest kompletnie inne, młodsze, 2 lata. I chce jeść wszystko. Każdą jedną rzecz. Jego ulubione rzeczy to są oliwki i ser feta i jakieś takie ma właśnie smaki greckie i bardzo chce jechać do Grecji. Cały czas mówi, że chce jechać do Grecji. Także ja też starałam się gdzieś później pogodzić te ich preferencje. I na przykład stąd jest na ostatni przepis. To jest ulubiona kolacja z krzatów i ona u nas występuje w 2 wersjach. Jedna to są, to są takie lane kluseczki na serku homogenizowanym, które dla starszego są wersji na słodko z syropem klonowym, owocami i tak dalej, a młodszy jest z parmezanem i pokrojonymi oliwkami.
Jeszcze powiedzmy, że ta książka jest... twarda, ma twarde nie tylko okładki, ale też i strony i podejrzewam, że wytrzymuje wszystkie próby kuchenne, czyli jak się ją położymy na blacie równocześnie robiąc te kluseczki, albo tę różową zupę, albo te kolorowe kanapki, to jeśli nawet tu kapniemy 15 razy, to nic się nie stanie, wystarczy przetrzeć papierem czy ściereczką i książka jest uratowana. To jest bardzo ważne dla Państwa, bardzo ważna, praktyczna informacja.
Słuchaj, jeszcze mam jedną informację. Taką też praktyczną, ważną, bo my długo pracowałyśmy z moją przyjaciółką, która pomagała mi przy wydaniu książki, właśnie nad tymi detalami takimi technicznymi. Obie mamy małe dzieci i bardzo nam zależało, żeby ta książka też była bezpieczna dla dzieci. Nie tylko, że trudno ją zniszczyć, bo to fakt, że nie jest łatwa do zniszczenia, natomiast obniżyłyśmy gramaturę papieru, przez co ta książka jest dużo lżejsza niż zwykle książki tekturowe.
To prawda.
Tak, teraz bo naszym dzieciom tak, książki często wypadają z rączek i lądują na małych paluszkach stópek i wtedy jest bardzo przykro. Więc to, o to też chciałyśmy zadbać. I też, żeby ta książka była taka, że możemy się po prostu z nią położyć do łóżka, ona jest wygodna dla nas, żeby sobie pooglądać.
Ona jest taka w sam raz, nie za duża i nie za mała. Coś pośredniego między takimi wielkimi albumami, które najczęściej dla małych dzieci są właśnie trudne do utrzymania w rączkach, a taką zwykłą książką już później do czytania. Spełnione marzenie, pani Basiu?
Bardzo. Bardzo, tak. Chociaż myślałam, że jeżeli wydam książkę, to będzie książka taka tradycyjna. Nie wyobrażałam sobie nigdy, że wydam książkę dla dzieci, a już tym bardziej rysunkową, bo tak jak teraz wiele osób w ogóle się dziwi, że to ja tę książkę narysowałam i nikt nie wiedział, że rysuję. Że potrafię, nie wiem właściwie, czy potrafię. Mam ciocię malarkę, która spojrzała na to i mówi, ludziom się podoba, to jest najważniejsze. Więc myślę sobie, że tak, ale faktycznie, no to jak zaczęłam rysować dla dzieci te przepisy, w ciągu paru lat to jest bardzo duży też progres mój w tym uczeniu się rysowania i też faktycznie długo to trwało, cały ten mój proces, no bo mam małe dzieci, więc losowy jest mój czas pracy. I 2 lata w sumie powstawała cała książka. I też moja koleżanka ze studiów, która graficznie ją obrabiała, też była bardzo taka, bardzo jej zależało na tym, żebyśmy przekazały te rysunki jako takie rysunki, które są bliskie dziecku. Które te rysunki tak naprawdę no, troszeczkę starsze dzieci byłyby w stanie już narysować tego rodzaju rysunek. I na przykład moje dzieci, ten mój starszy synek, który ma 6,5 roku, robi tak, że kładzie kartkę papieru na tych przepisach i odrysowuje, ponieważ każdy rysunek ma czarne linie i jest w stanie sobie to przerysować i robi sobie z tego potem sam kolorowankę. Dlatego też jest opcja taka do zamówienia książki z kolorowanką do wydruku, bo też zorientowałam się po własnych dzieciach, że chcą to, że pokolorować. To chcą to kolorować.
Tyle radości w jednej książce, którą stworzyła, wymyśliła, zaprojektowała, napisała, ugotowała wszystkie te potrawy wielokrotnie wcześniej, zanim zamieściła przepisy. Basia Słok, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Książka nosi tytuł Rysujemy, rysunkowe przepisy na dania, które lubią dzieci.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Ja mam egzemplarz tej książki dla słuchaczy Alfabetu. Rysujemy rysunkowe przepisy nadania, które lubią dzieci. Basi Słok, proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule przepisy. W alfabecie Asia Olejarczyk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka wielu, wielu książek dla dzieci. Dzisiaj mamy dwie, które są efektem współpracy pani i Aleksandry Gołębiewskiej, która te książki zilustrowała. Zacznijmy od tej najnowszej, dobrze? Od
dobrze,
teleskopu dziadka. Wydawałoby się, że prosta historyjka o czymś, co dzieci uwielbiają, czyli o obserwowaniu nieba.
Tak.
Niezależnie od tego, czy dzieci mają 2 lata, czy 10, to jest to zawsze fascynujące. Ale pani poszła trochę krok dalej, bo też jest to bardzo ważna opowieść o tym, co dzieje się między 2 pokoleniami, czyli tych najmłodszych i tych najstarszych. Dlaczego pani tak właśnie tę historię skonstruowała? Czy to jest efekt jakichś własnych doświadczeń? Czy po prostu wymyśliła pani taką historię, żeby dzieciom uświadomić, jak ważni są w naszym życiu dziadkowie?
Trochę tak i trochę tak. Mhm. Ta historia pojawiła się w mojej głowie w wakacje, po tym jak sama obserwowałam deszcz meteorów. A ponieważ parę miesięcy wcześniej zmarł mój tata, który miał teleskop i bardzo się interesował obserwacjami nocnego nieba, no to taka opowieść po prostu w mojej głowie powstała. Napisałam ją dość szybko. I w tej opowieści znalazło się parę takich elementów, które rzeczywiście faktycznie się wydarzyły, ale też dużo takich, które powstały w mojej głowie i w mojej wyobraźni. Mhm. Prawdziwy jest na przykład ten teleskop. Mój tata miał taki duży teleskop, jak ten
namalowany. Naprawdę, taki właśnie, zupełnie profesjonalnie to wygląda.
Dokładnie tak. Taki ogromny, jak ten narysowany przez Olę Gołębiewską. Tego teleskopu już nie ma, bo on by mi się po prostu nie zmieścił w mieszkaniu. Ale miał też drugi mniejszy, który sobie zostawiłam i on stoi teraz u nas. I prawdziwa jest też ta scena, w której wnuczek i dziadek patrzą w lusterko teleskopu. Pamiętam, jak mój tata ten duży teleskop rozmontował.
I wydawał dźwięki jak ranny tygrys. Zielona peleryna nie zwracał na to najmniejszej uwagi. Uparcie pukał kota różdżką i mruczał swoje zaklęcia. Mam swoje zdanie na temat naszego kota, ale z tym czarowaniem to była jednak lekka przesada. Wynurzyłem się z krzaków i w 3 susach znalazłem się przy zielonej pelerynie. Trąciłem go łapą, ale nie zwrócił na mnie uwagi. Czary mary! Wzywam cię do przemiany! Chłopiec wrzasnął Marianowi nad głową i pacnął go różdżką.
Miau!
Rozniosło się po ogrodzie. Stanąłem za plecami chłopca i szturchnąłem go nosem. Zielona peleryna obejrzał się nagle, a ja spojrzałem mu prosto w oczy. Nie wiem dlaczego, chłopiec zbladł, puścił sieć i pędem ruszył w kierunku domu, gubiąc po drodze swoją czarodziejską różdżkę. Spod sieci wyprysnął Marian i jak szara błyskawica przemknął na drzewo. A ja, korzystając z zamieszania, wyczarowałem sobie czary mary hokus pokus jeszcze jedną kanapkę.
Zarówno książkę papierową, jak i audiobook wydało wydawnictwo Literatura. Przypomnę, Kocie kłopoty grzecznego psa, Katarzyna Terechowicz, Wojciech Cesarz, ilustracje Joanna Rusinek. Polecam wam i do słuchania, i do czytania. I to ostatnia książka, ostatni tytuł w dzisiejszym alfabecie. Za chwilę wiadomości Radia Kraków, potem powróci magazyn familijny. My słyszymy się w następną niedzielę o 9:10, a teraz życzymy wam dobrej niedzieli. Paweł Lorenz i Barbara Gawryluk.
I pokazał moim synom, że w środku jest lustro. Bez tego lustra nie dałoby się obserwować wszechświata. I ta scena mi bardzo utkwiła w głowie i ona się znalazła też w tej książce.
Ale czy żeby napisać tę w końcu książkę dla młodszych dzieci, musiała pani coś więcej się dowiedzieć o tym właśnie, jak funkcjonuje teleskop i jak, co tam ma właśnie, oprócz tego lusterka, na czym to wszystko polega? No bo dla laika to jest to po prostu bardzo skomplikowane urządzenie, ale niewiele na ten temat wiemy.
Ja dopiero od niedawna się staram obsługiwać ten teleskop po tacie i rzeczywiście teraz dopiero widzę, jakie to jest trudne, żeby ustawić go w odpowiedni sposób, żeby obserwować te ciała niebieskie. To nie jest takie proste. Mój tata jakoś sobie z tym radził. Chłopcy tylko podchodzili, patrzyli w okular i widzieli księżyc czy gwiazdy, a jest to dużo pracy. W tej historyjce się nie skupiam na tym, jak jest zbudowany teleskop, tylko...
Co przez niego widać.
Tylko na tym, co przez niego widać, tak? I, no i opowiadam historię o wspólnej wycieczce wnuczka i dziadka na obserwację właśnie deszczu meteorów.
I ta historia opowiedziana jest przez panią tekstem, ale równocześnie jest bardzo pięknie opowiedziana obrazem. Czyli to nie tak, że ten obraz tylko i wyłącznie... ilustruje pani tekst, ale też jakby właśnie jest tam ta historia, którą nawet gdybyśmy tekstu nie widzieli, to możemy sobie na podstawie tych ilustracji sami opowiedzieć. Wyobrażam sobie dziecko, które jeszcze nie umie czytać, po prostu ogląda tę książkę i wie, o co chodzi. Wszystko wie. Od samego początku do samego końca, który chyba trzeba tutaj to powiedzieć. Ja nie lubię mówić o tym, jak się książki kończą, ale w przypadku książek dla młodszych dzieci dobrze jest, żeby też rodzice i opiekunowie wiedzieli, że to jest książka o stracie również.
Tak, o rozstaniu.
O rozstaniu.
Tak, ale
że
też
tego
o tym,
dziadka
że...
w którymś momencie po prostu będzie brak.
Tak, ale jednak da się czuć jego obecność, da się czuć to, że jest blisko.
I to jest bardzo ważne, bo przecież z takimi sytuacjami mamy do czynienia w naszych domach i trzeba jakoś dzieciom to powiedzieć. To może być pomoc. Nie ma dziadka, nie ma babci, ale jest.
Ale jest, tylko go nie widać, tak jak te gwiazdy na niebie, które są nawet teraz w środku dnia czy rankiem, ale my ich nie widzimy. Widzimy je dopiero, jak wyjedziemy w miejsce, gdzie jest naprawdę ciemno.
Ze swoich kontaktów z najmłodszymi, jak pani myśli, dlaczego ten kosmos dla dzieci jest taki ważny? Na przykład mnie bardzo zaskakuje moja wnuczka, która lepiej się zna na planetach niż ja, mimo że ma 5 lat i potrafi je wszystkie wymienić i rozpoznać. I jakby ja się uczę na nowo takich rzeczy, które powinnam doskonale znać jeszcze ze szkoły.
Nie wiem, w czym tkwi ten fenomen, ale podejrzewam, że dlatego, że tak niewiele wiemy o kosmosie, dlatego, że jest tak olbrzymi, ogromny i dlatego, że możemy gwiazdy obserwować tylko czasem, prawda? Nie ma ich bez przerwy na niebie, tylko wieczorem.
A już nie mówiąc o takich meteorytach.
O, właśnie.
Fascynujący świat, tajemniczy. W moim dzieciństwie cały czas mówiono o tym, jak łatwo będzie go dosięgnąć, bo już się lata w kosmos, bo już zaraz będziemy na pewno mogli wylądować na Marsie i tak dalej. Minęło tyle lat, okazuje się, że dalej jest to niemożliwe
jest
i dalej jest to tajemnicze. I myślę, że też to najmłodsze pokolenie już teraz też wie, że to naprawdę jest bardzo trudne, żeby tam się znaleźć, dlatego lepiej może obserwować to z Ziemi.
Tak, a wszystko, co tajemnicze, jest zawsze bardzo pociągające.
Ta książka nosi tytuł Teleskop Dziadka. Asia Olejarczyk napisała tę historię, a zilustrowała Aleksandra Gołębiewska. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Ezop. W Ezopie ukazała się książka kilka lat wcześniej Yeti, w którego nikt nie wierzył. Asia Olejarczyk, tekst, ilustracja Aleksandra Gołębiewska. Gdybyśmy miały powiedzieć, o czym to jest książka, to na pewno jest to książka o Yeti, fascynującej zupełnie, fascynującym zjawisku postaci, która gdzieś tam w Himalajach podobno żyje. Ale
na
jest to też...
Na pewno żyje. Ja bardzo wierzę w Yeti.
Tak?
Tak. Wierzę, że istnieje Yeti, naprawdę żyje w Himalajach.
No i to się da czuć, czytając tę książkę, że ta pani wiara jest głęboka. W przeciwieństwie do wielu innych ludzi, którzy również występują w tej książce, którzy uważają, że Yeti to jest tylko wymysł.
Tak, i głośno o tym mówią.
I głośno o tym mówią, tak jest. Tymczasem jest taki chłopiec, który wierzy w to, że Yeti istnieje i ta jego wiara... w którymś momencie się spełnia, bo Yeti zjawia się po prostu w jego domu.
Dokładnie, staje na progu jego mieszkania. Właśnie dlatego, że ten chłopiec tak mocno w niego uwierzył. I potem zaczyna się wspólna przygoda tego chłopca i tego Yeti. Dlatego, że za każdym razem, jak Yeti słyszy, że ktoś w niego nie wierzy, to znika. I chłopiec stara się zrobić wszystko, żeby Yeti nie zniknął, żeby Yeti uwierzył w siebie na tyle, żeby stał się prawdziwy, widoczny na zawsze.
No i na dodatek jeszcze bardzo mi się podoba to, że Yeti jest dobry. Jest mistrzem świata na przykład w przytulaniu.
Tak, jest i robi pyszne kakao.
Bo my sobie go wyobrażamy jako no, tego strasznego mieszkańca wysokich szczytów, który może nam zrobić krzywdę. A tu wręcz przeciwnie.
No, ale nigdy nikomu nie zrobił krzywdy.
Czyli to też jest nasze wyobrażenie, a nie,
pewnie, że tak.
A nie prawdziwa historia. No bardzo tutaj namieszałyśmy w tej naszej rozmowie. Podejrzewam, że młodsi nasi słuchacze już naprawdę nie wiedzą, czy ten Yeti istnieje, czy nie istnieje.
Istnieje.
I skąd się biorą takie historie, które tworzy pani Asia. No właśnie, skąd się ta historia wzięła?
Z wyobraźni.
Naprawdę?
Naprawdę. Znowu jest tam parę takich scen w tej książce, które były zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami, jak na przykład ta scena, gdzie Yeti tańczy z chłopcem po pokoju, bo ja kiedyś bardzo dużo tańczyłam ze swoimi dziećmi do głośnej muzyki, oni to uwielbiali. Albo to, że maluję muzykę, to też próbowaliśmy robić i wychodzą bardzo ciekawe rzeczy z takich eksperymentów, ale cała reszta to jest historia z mojej wyobraźni. Bo ja naprawdę bardzo wierzę, że Yeti jest prawdziwy.
A ciekawe, czy autorka ilustracji też w to wierzy? Rozmawiałyście na ten temat?
No ja myślę, że tak. Przecież wiedziała, jak namalować Yeti, więc wie, jak wygląda.
A czy współpracujecie, kiedy powstają kolejne książki blisko ze sobą? Czy też to jest tak, że pani pisze, wysyła tekst, ilustratorka ilustruje?
Tak, a ja potem dostaję ilustracje już gotowe. Ale nie miałam do nich absolutnie żadnych uwag. I w jednym, i w drugim przypadku byłam zachwycona ilustracjami Oli i do dzisiaj jestem.
A nie kusi pani, żeby coś tam zmienić, podpowiedzieć? Nie ma takiej potrzeby?
Czasami tak się zdarza, że dostaję ilustrację i mam jakieś uwagi do ilustratora, ale w przypadku Oli nie miałam nigdy żadnych uwag, naprawdę. Mm-hmm. Ona ilustruje te książki dokładnie tak, jak ja je sobie wyobraziłam. Mm-hmm. Nadajemy na tych samych falach.
Tak, one mają duży format i ten obraz właśnie, tak jak mówiłyśmy w przypadku teleskopu dziadka, właściwie opowiada też te historie osobno. Znaczy osobno na tej zasadzie, że nieczytające dziecko też jest sobie w stanie tę historię o Yetim opowiedzieć z samych ilustracji. Mm-hmm. To jest chyba najmocniejsza strona właśnie tego rodzaju ilustrowania, jakie mamy w Yetim i w teleskopie.
Dokładnie tak. Ilustracje prowadzą własną narrację, uzupełniają tekst tam, gdzie nie dopowiada szczegółów, a w teleskopie dziadka ten tekst jest bardzo oszczędny w słowach. To jest krótka książka, to jest krótki tekst.
Tak, bo Yeti to jednak jest dosyć
troszeczkę dłuższy. Tak. I ja od początku wiedziałam, że teleskop dziadka będzie wymagał dużych, pięknych ilustracji, które pokażą ogrom tego kosmosu, tą perspektywę małego dziecka patrzącego we wszechświat. I to się Oli udało świetnie.
No dobrze, ale to nie są przecież pani jedyne książki. Ma pani ich na koncie wiele. Czy zdarza się wobec tego, że pani bezpośrednio z tym ilustratorem czy ilustratorką pracuje równolegle, czy też zawsze jest tak, że najpierw jest tekst, a potem książka jest ilustrowana? Dopytuję, bo to coraz częstsze jednak również w polskim świecie książki dla dzieci, że ludzie pracują parami, że zaczynają po prostu wspólnie, jak to się ładnie teraz mówi, projekt, równolegle pisząc i rysując. Czy miała pani takie doświadczenie?
Jeszcze nie, ale marzy mi się taka współpraca, przyznaję, bo to dla autora też jest ważne. Do tej pory było tak, że rzeczywiście najpierw powstawał tekst, a potem wydawca szukał ilustratora. I w jednym przypadku jednej książki dostawałam kolejne ilustracje w miarę jak ilustratorka pracowała i na bieżąco mogła mi dopowiadać jakieś swoje uwagi.
Mm-hmm. Bo no, często jest też tak, że wydawca w ogóle nie pyta nawet autora tekstu, tylko dostaje autor dostaje gotowe ilustracje i albo je akceptuje, albo nie, a jak nie, no to nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić, więc najczęściej je po prostu akceptuje. To bardzo intrygujące dla autora, że może mieć jakikolwiek wpływ na to, jak książka będzie wyglądała, chociaż na przykład z mojego doświadczenia wynika z rozmów z takimi doświadczonymi bardzo pisarzami ze starszego pokolenia, że oni woleliby nawet nie wtrącać się, bo się, jak to mówią, pamiętam, że Wanda Chotomska zawsze mówiła, ja się na tym nie znam, nie potrafię pisać, a niech ilustrator ilustruje i wydawca wie, jak to zrobić. Czasy się jednak zmieniają, prawda?
A może to zależy od książki. Ja też czasami tak sobie myślę, że dobrze, niech się tym, niech szatą graficzną zajmie rzeczywiście ilustrator z wydawcą, ale zdarza się jakiś szczegół w tekście, którego potem nie ma na ilustracji, to wtedy takie uwagi dopowiadam. Ale...
No albo biorąc pod uwagę spostrzegawczość młodego czytelnika. Mm-hmm. Jeżeli w tekście są zielone kaloszki, to one przecież nie mogą być na ilustracji
dokładnie,
żółte.
Dokładnie tak.
A takie wpadki się też w historii polskich, nie tylko polskich książek dla dzieci, zdarzały. Ostatnio opowiadała mi jedna z ilustratorek właśnie, że coś źle narysowała na półce wśród wielu, wielu, wielu przedmiotów, które na tych półkach stały, ale ten jeden przedmiot się właśnie pojawił w tekście i dzieci natychmiast to wychwyciły, że tam jest błąd, więc o tym też musi myśleć i autor, autorka i ilustrator, ilustratorka. Czy pani planuje swoje książki? Czy pani ma na przykład, już teraz wie, co będzie powstawało niedługo, albo może powstaje teraz? Czy to jest tak, że nagle wpada właśnie ten pomysł, bo powiedziała pani na przykład o Yetim, że to jest z pani wyobraźni?
Tak.
Wpada pomysł i już pani wie, że trzeba usiąść i pisać.
I tak, i tak. I teleskop Dziadka i Yeti powstaje pod wpływem chwili i wyobraźni. Natomiast zdarza mi się planować z góry inne książki. Tylko co z tych planów potem wychodzi, to bywa różnie. Takich planów to mam bardzo dużo w notesie, ale potem trudno jest znaleźć czas, żeby usiąść do pisania na przykład.
A zdarza się, że w komputerze jest coś zaczętego, doprowadzonego, wydawałoby się już no, do połowy i potem nagle się okazuje, że nic z tego nie będzie?
Tak, jest taki folder szuflada i w tej szufladzie lądują takie teksty.
To tak jak ilustratorzy mają kosze, do których wyrzucają te nieudane ilustracje, a my mówimy, że często, że ja bym chciała do takiego kosza się dostać. Te podobno nieudane ilustracje zdobyć. Czyli szuflada.
Jest szuflada, tak się nazywa folder. Ja czasami tę szufladę przeglądam i wtedy znajduję tam różne pomysły ciekawe, które trafiają do zupełnie innych książek i opowieści.
Bo to też tak może być, że coś, co kiedyś 5, 6, 8 lat temu zakwitło, ale nie do końca zostało książką, teraz nabiera innego wymiaru.
Dokładnie, można to przesadzić do innej opowieści i tam rozkwitnie.
Czy woli pani pisać dla całkiem malutkich dzieci, czy dla trochę starszych?
Mam duży sentyment do książek dla przedszkolaków, zwłaszcza do ilustrowanych tak pięknie jak Teleskop Dziadka. Uwielbiam takie książki. Chociaż już nie mam w domu żadnego przedszkolaka, bo moje dzieci wszystkie poszły do szkoły, więc już nie za bardzo jest dla kogo te książki kupować i gromadzić. I chciałabym zacząć pisać już dla starszych dzieci.
Czyli jednak to trochę tak jest, że jakie dzieci ma się w domu, to o takich się myśli pisząc?
Dla mnie tak jest. Tak, zdecydowanie.
Czy pani rośnie razem z dziećmi?
Razem z dziećmi, tak.
Czy pani pisarstwo rośnie razem z dziećmi? Ale czy to nie jest trudniejsze pisanie dla starszych?
Jest. Jest trudniejsze. Zdecydowanie. Bo trzeba... Po pierwsze, te teksty są dłuższe. Trzeba też odnosić się do wiedzy dzieci, która się poszerza, prawda, z wiekiem. Do ich emocji, które też rosną z wiekiem, takie mam przynajmniej wrażenie.
No i też jeszcze dochodzi taki problem, o którym przecież bez przerwy dyskutujemy, że im starsze dziecko, tym mniej czyta.
Dokładnie.
I tym trudniej znaleźć sposób na to, żeby czytało.
Tak, te książki muszą być bardzo dobrze przemyślane, skonstruowane i wciągające od początku do końca.
Czy w pani komputerze już jest taka książka, która właśnie będzie skierowana do starszych dzieci i będzie wciągająca i będzie miała akcję, która takiego 10-12-latka porwie?
Jest taki tekst, on jeszcze nie ma wydawcy, ale no, mam nadzieję, że wydawca się znajdzie.
No i w ten sposób, drodzy słuchacze Alfabetu, dowiedzieliście się, skąd się biorą te książki. Zarówno dla tych malutkich, o których dzisiaj opowiadałyśmy, jak i dla tych starszych, co jeszcze przed autorką i też przed czytelnikami. Asia Olejarczyk opowiadała o swoich książkach, a ja przypomnę, mam dzisiaj dwa tytuły dla słuchaczy Alfabetu. Teleskop Dziadka i Yeti, w którego nikt nie wierzył. Trzeba pisać alfabet@radiokraków.pl. W przypadku pierwszej książki w tytule Teleskop, w przypadku drugiej książki w tytule Yeti. Obie książki zilustrowała Aleksandra Gołębiewska, wydało wydawnictwo Ezop. A Asi Olejarczyk, bardzo dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję.
Koniec, jak zwykle słuchamy. Słuchamy dzisiaj audiobooka, który jest nagrany oczywiście z książką. Książką z takiej serii o grzecznym psie, którą pisze, tę serię pisze Katarzyna Terechowicz i Wojciech Cesarz, a ilustruje Joanna Rusinek. Ukazała się kolejna część, kolejny tom i on jest również w takiej wersji do słuchania, a ten kolejny tom nosi tytuł Kocie kłopoty grzecznego psa. To dlatego mówiłam, że dzisiaj chyba jednak kot będzie grał ważniejszą rolę. A zresztą posłuchajmy pierwszego rozdziału. Czyta Jan Marczewski.
W sobotę były urodziny Julki. Hanka od rana piekła tort, a Henryk snuł się po ogrodzie z drabiną i rozwieszał różowe balony. Nawet kilka udało mi się upolować. Ale był przy tym huk! Potem Henryk zaczął rozbijać na trawniku kolorowe namioty, połączone jakimiś tunelami. Wszystko co chwilę mu się myliło, plątało i wywracało, więc cały czas tylko wzdychał i narzekał pod nosem. Wreszcie udało mu się ustawić całą konstrukcję, usiadł na trawie i otarł pot z czoła. Był jakiś taki przygaszony, więc chciałem mu poprawić humor i zacząłem biegać wokół namiotów, a potem z rozpędu wpadłem do środka. Próbowałem przelecieć przez tunel, ale okazał się za ciasny i utknąłem gdzieś w połowie drogi. Nie lubię być uwięziony, a tym bardziej w coś owinięty. Wpadłem w lekką panikę i zacząłem się szarpać i przebierać łapami jak szalony. Z oddali dobiegały mnie rozpaczliwe krzyki Henryka. W końcu rozległ się nieprzyjemny trzask i byłem wolny. Na widok błękitnego nieba wpadłem w euforię i zrobiłem radosne kółko wokół domu. Gdy wróciłem do Henryka, oglądał podarte na strzępy resztki namiotu. Wykrzykiwał coś o psach psujących, chyba to Rudyna rozrabiał. I w końcu pojechał do sklepu po nowy namiot, a ja przysnąłem. Obudzili mnie pierwsi goście, którzy stali przy furtce. Dziwnie ubrani chłopiec i dziewczynka z tatą. Dziewczynka miała różową sukienkę, przyczepione do pleców skrzydełka i różową spiczastą czapkę, a chłopiec też w spiczastej czapce nosił długą czarną pelerynę. W ręku trzymał coś w rodzaju miotły. Julia, w śmiesznym zielono-czerwonym stroju ze skrzydełkami, otworzyła im furtkę, a ja natychmiast pobiegłem się przywitać. Zosia, Staś, witajcie na zlocie czarodziejów, powitała ich Julia. Nie wiem, kim są czarodzieje, ale to ma chyba jakiś związek ze skrzydełkami. Jaki piękny pies, uśmiechnął się ich tata, a ja pomachałem ogonem, bo jestem bardzo towarzyskim psem. Skoczyłem w kierunku Stasia, ale on zaczął wymachiwać miotłą i coś krzyczeć w niezrozumiałym języku. Hokus pokus, abrakadabra! Dziwne. Nic nie zrozumiałem. Chciałem przywitać się z Zosią, ale świsnęła mi przed nosem różdżką i wyszeptała: czary mary, simsalabim! Co to ma znaczyć? Stanąłem jak wryty i zastrzygłem uszami. Widzicie? Czary na niego działają! Ucieszyła się Zosia. Teraz miotła Stasia znowu świsnęła mi przed nosem. Bim bam! Basala du sala dim! Na wszelki wypadek odskoczyłem. Przestańcie męczyć psa, wtrącił wreszcie nieśmiało ich tata. Oj tata, my go wcale nie męczymy, zaśmiał się Staś. Wypróbowujemy na nim magiczne moce. Tata tylko cicho westchnął, a miotła i różdżka znów poszły w ruch. Przezornie oddaliłem się w kierunku stołu, gdzie Hanka szykowała jedzenie. Siołinter, uciekaj stąd! Przegoniła mnie ścierką. Nie było to z jej strony uprzejme, ale ponieważ uwielbiam towarzyskie imprezy, szybko o tym zapomniałem i pobiegłem przywitać kolejnych gości. Wkrótce w ogrodzie zaroiło się od dziwnych stworów ze skrzydełkami, różdżkami i miotłami. Trzeba było uważać, żeby nie dostać miotłą, więc Rudy na wszelki wypadek schronił się w garażu, a Marian gdzieś się ulotnił. Kręciłem się po ogrodzie i przez przypadek znalazłem się koło stołu. Smakowicie zapachniało i poczułem się odrobinkę głodny. Wspiąłem się na dwie łapy i już prawie chwytałem apetyczną kanapkę, gdy ktoś mocno szarpnął mnie za ogon.
Klatu barada nikto!
Za mną stał chłopiec owinięty w zieloną pelerynę w spiczastej czapce nasuniętej na oczy. Celował we mnie różdżką. Udało mi się jakoś capnąć kanapkę i pogalopować w głąb ogrodu. Zielona peleryna pobiegł za mną, ale wczołgałem się w krzaki, by spokojnie zjeść, obserwując czarodzieja z bezpiecznej odległości. Nagle koło drzewa wiśni pojawił się nie wiadomo skąd Marian. Miałknął i przeciągnął się leniwie, kiedy nagle złapała go jakaś dziewczynka w błękitnej sukience ze złotymi skrzydełkami.
Zobaczcie, mam kota!
Krzyknęła.
To czarodziejski kot i nazywa się Rademenes.
Dzieci obiegły dziewczynkę. Każdy chciał dotknąć Mariana, który zaczął się wyrywać i przeraźliwie miauczeć.
Kici, kici, Rademenes, czary mary hokus pokus.
Marian miałknął rozpaczliwie i w końcu udało mu się zeskoczyć na ziemię, ale w tym momencie chłopiec w zielonej pelerynie zarzucił na niego sieć.
Może lepiej go zostawcie, on się boi, zaniepokoiła się Julia.
Czekaj, tylko go odczaruję, zachichotał zielona peleryna i nachylił się do Mariana z różdżką. Abra kadabra, zmień swoją postać! Spanikowany Marian miotał się w sieci jak ćma,